wchodząc w ten świat telefonu komórkowego użytkownika, no musimy się pogodzić z tym, że on dostaje te około 100 powiadomień dziennie z gier, z social mediów, z różnych źródeł, tak, z różnych aplikacji learningowych też. Jakby nie wyciszymy tego, tak, musimy w tym świecie zaistnieć.
To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju.
Cześć, witajcie na kanale podcastu Na Zdrowie Organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Maciej Sasin.
Cześć, witaj w 108 odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. W poprzednich odcinkach mówiłem na temat pracoholizmu, a wcześniej na temat wypalenia zawodowego. I teraz, tak jak mówiłem, robię krótką przerwę na to, żeby poruszyć trochę inne, ale też równie ważne tematy. I w dzisiejszym odcinku gościem jest Irek Mirgos, z którym rozmawiamy na temat aplikacji Quico, a w tle na temat mikrolearningu i komunikacji w firmie. To jest moim zdaniem bardzo ważny temat, który dotyka nas coraz bardziej, będzie dotykał. Dlatego zapraszam też na bezpłatne szkolenie online 1 grudnia o godzinie 11 do 12.15, w trakcie którego będę odpowiadał na pytanie, jak ograniczyć koszty w rozwoju pracowników w czasie kryzysu, czy nadchodzącego kryzysu. Będę też mówił o kreatywnym wykorzystaniu aplikacji Quico, o której rozmawiam dzisiaj z Irkiem. Myślę, że to jest bardzo ważny temat, ponieważ nie tylko dla pokolenia tego najmłodszego, który nazywa się Zetkami, komunikacja online, komunikacja za pomocą aplikacji jest czymś naturalnym, ale także dla wszystkich pokoleń staje się to chlebem powszednim i dobrze jest mieć tak zorganizowaną komunikację w firmie i dostęp do informacji, wiedzy, aby nie frustrować siebie i pracowników, aby każdy miał w odpowiednim czasie odpowiedni dostęp do informacji, wiedzy firmowej. Ale już nie przedłużam, zapraszam do tego, aby wysłuchać odcinka podcastu na temat mikrolearningu w komunikacji i zarządzaniu wiedzą w firmie. Dobrego odbioru, Maciej Sasin. Cześć Irku, witaj w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji.
Cześć Maczku, dzień dobry w ten niedzielny poranek.
O, może ktoś nas słucha innego dnia, ale myślę, że nie ma to znaczenia, będzie to dobry dzień czy dobry wieczór, zawsze będzie dobry. Irku, dzisiaj temat mikrolearningu, temat myślę ważny dla naszych słuchaczy. Zanim przejdziemy do niego, to zapraszam, przedstaw się krótko, czym się zajmujesz, czym się zajmowałeś, jaka jest twoja historia?
Historia jest krótka, od 20 ponad lat robię produkty cyfrowe, kiedyś to było w dużej branży telekomunikacyjnej, potem w usługach związanych z rozrywką i telekomunikacją, a od 7 lat tworzę Quico.io, czyli system pozwalający komunikować i szkolić się dużym, rozproszonym zespołom z wykorzystaniem telefonu komórkowego, tak bardzo w punkt i krótko. I na tej drodze budowania stałem się entuzjastą i praktykiem skutecznej komunikacji, skutecznych szkoleń i sprawnego zarządzania informacją. Tak, to trudne pytanie bardzo, bo tych wymiarów zdrowia pewnie może być wiele, ale ja na to patrzę z punktu widzenia takiej sprawności i celowości, więc widzę takie trzy cechy, które dla mnie by definiowały tak nazwaną organizację. Po pierwsze, taka, która ma sprecyzowany cel, znany wszystkim w tej organizacji. Druga cecha to sprawność w realizacji tego celu. Tak? I ja mówię ogólnie, bo to może być oczywiście rentowne działanie dla organizacji komercyjnych, ale dla organizacji non-profit to będzie sprawne realizowanie misji, prawda? I realizowanie tych wskaźników, które tam są kluczowe, więc można tu ogólnić do sprawnej realizacji celu. I trzecia, myślę, popandemicznie jeszcze ważna bardzo cecha, to jest to organizacja, w której są dobre relacje między ludźmi. Mhm. Ostatnie te 2 lata pokazały nam, jak bardzo jest to ważne, więc jeżeli mamy cel, potrafimy go sprawnie realizować i robimy to w dobrej atmosferze, w dobrym teamie, wszyscy rozumieją ten cel, to dla mnie taka organizacja jest fajna i zdrowa i tak, taka, z którą chciałoby się współpracować, prawda? To jest takie emocjonalne zdefiniowanie.
No dokładnie.
Którą da się polubić.
Tak, takie trzy, można powiedzieć, trzy nogi, stabilne. Irku, a wracając do naszego tematu mikrolearningu, powiedz, co to w ogóle jest za idea, na czym polega i jak działa?
Mikrolearning jest po prostu learningiem, tak bym to powiedział, tak, ale z wykorzystaniem 2 idei, takich troszeczkę szerszych. Pierwsza to jest idea mikrokontentu, czyli wielkości tego podstawowego kwantu materiału, tak to nazwijmy, i z uwzględnieniem zasad skutecznego uczenia się. Dlaczego te rzeczy wiążę ze sobą? Bo same krótkie treści, znaczy wyobraźmy sobie książkę, tak? Mamy książkę, czytamy, ona ma rozdziały, strony, fajnie leży na półce, biorę ją do ręki, otwieram, czytam, wszystko jest fajnie. Mogę nawet komuś powiedzieć, gdzie jest fajny cytat, na której stronie, w którym wierszu, który to jest wyraz, tak? Wszystko jest proste, zorganizowane. I teraz następuje tragedia, te kartki mi się rozsypują. No okej, dam radę złożyć, mam numery stron, ale jeżeli wezmę tą książkę i ją, że tak powiem, zniszczę, tnąc na kawałki, na najfajniejsze cytaty, zaznaczając sobie, wycinając i powstanie mi 100 kartek na biurku, to mogę powiedzieć sobie 100 karteczek, ścinków, to mam taki mikrokontent trochę, tak? No i to jest trochę problem, od czego zacząć, więc w tym mikrokontencie bardzo ważne jest, żeby go dobrze zorganizować, ułożyć te treści, ale dlaczego ja w ogóle pociąłem tą książkę? Dlatego, że teraz z tych stosu 200 karteczek mogę wyjąć 20 takich, które coś dla mnie znaczą, tak dużo dla mnie znaczą, że chcę je zachować, no później chcę je zapamiętać. Ja to nazywam treściami gęstymi, pozbawionymi w dużej części ozdobników i takimi, które da się przyswoić w przeciągu kilku minut. My tą granicę u nas stawiamy około 3-5 minut. Tyle powinno zająć zapoznanie się z materiałem. Dlaczego te 3-5 minut? Dlatego, że naszą główną platformą, 95% naszych użytkowników korzysta z treści na telefonie komórkowym. I z tego telefonu komórkowego korzystamy zupełnie inaczej niż z komputera. Przy komputerze możemy siedzieć godzinami. Mówi się nawet, że minimalna sesja taka, czy minimalny czas, który ma sens do otwarcia laptopa, to jest 20 minut. Więc można powiedzieć, że komputer to jest 20 minut w górę, a telefon to jest do 10 minut. Przy czym według różnych badań, ale przyjmuje się, że telefon bierzemy do ręki 50 do ponad 100 razy i każda z tych sesji średnio trwa około 2 minut. Więc my mówimy OK, część z tych sesji na pewno jest takimi krótkimi, zaglądam, czytam notyfikacje i one ściągają tą statystykę w dół. Ergonomicznie będzie projektować treści na telefon komórkowy w przedziale 2-5 minut. I to jest taka granica.
A czyli ja dobrze zrozumiałem, bo jak ty mówisz o odcięciu książki na fragmenty, wybieraniu z nich takich tłustych fragmentów, to ja widzę amerykańską książkę zazwyczaj przed oczami, mam taką amerykańską książkę przed oczami, w której treść można zamknąć, książka ma 200 stron, a można zamknąć w maksymalnie 10. I właśnie chodzi o to, że mikrokontent to jest takim wyciąganiem esencji dla użytkownika, żeby nie musiał brnąć w te haszcze, tylko żeby od razu mógł się skupić na tych kluczowych drzewach, które są istotne.
Panaceum na amerykańską książkę.
No ale też na chyba zalew informacji, z którym się tak naprawdę stykamy, bo nie wiem, wszyscy cierpimy na taki, jak to powiedzieć, taki przesyt, przebodźcowanie może być informacyjne. Nie? Informacje docierają do nas z telefonu komórkowego, z radia, z telewizji, z reklamy, właśnie gdzieś w internecie. Cały czas jesteśmy bodźcowani. Nie? Jakby można powiedzieć, że ta walka o naszą uwagę trwa. A tutaj chodzi o to, żeby ograniczyć te bodźce i skoncentrować się na esencji.
Tak, tylko troszeczkę trudno jest nam te wszystkie bodźce ograniczyć, tak? Bo my nie mamy na to wpływu, bo to, czy wchodząc w ten świat telefonu komórkowego użytkownika, no musimy się pogodzić z tym, że on dostaje te około 100 powiadomień dziennie z gier, z social mediów, z różnych źródeł, tak? Z różnych aplikacji learningowych też. I jakby nie wyciszymy tego, tak? Musimy w tym świecie zaistnieć, a w tym świecie właśnie nie dyskutuję, czy to jest dobre, czy złe. Taka jest rzeczywistość, że użytkownicy mają bardzo krótkie okna uwagi. I jeżeli zaproponujemy w tym świecie krótkich okien uwagi treść, która wymaga 20 minut, to się nie doczekamy w planie dnia tego użytkownika tych 20 minut i on po prostu tego nie zrobi, bo go coś rozproszy, on tego nie skończy. Więc to jest takie ergonomiczne dopasowanie się do sposobu, w jaki ktoś konsumuje treści. No wielu jest jak gdyby sprawców tego, tak? To są oparte na obrazkach social media, tak? To są social media oparte o krótkie wypowiedzi, tak? Wszędzie tam ta zwartość występuje, tak? Jeżeli chcemy być w tym świecie, musimy się do tego dopasować, a to, o czym mówisz, o przebodźcowaniu, tak, to jest bardzo duży problem, który, no, można powiedzieć, my staramy się w biznesie rozwiązywać, bo jeżeli ktoś dostaje 100 ponad maili dziennie, czy nawet 50 ponad maili dziennie, to nie wie, który jest ważny, one są bez priorytetów. Nazywamy to zjawisko ślepotą informacyjną. Dostaje tyle informacji, że nic nie wiem.
Dokładnie, czyli nie brakuje tego filtra, nie?
Tak, brakuje wskazania przez nadawcę, bo to nadawca wie, co wysyła, czy to jest ważne, czy nie, i ten nadawca powinien zrobić tą selekcję. A mamy jednak skłonność do tego, że w momencie, kiedy wyślemy informację, po prostu uważamy, że ona została przez wszystkich przyswojona, a to jeszcze jest bardzo długa droga do tego.
No właśnie, Irku, a powiedz, jak pracownicy reagują na ten mikrolearning? Czy pozytywnie jakby angażują się w te treści? No bo z doświadczenia wiem, że maile, nawet takie wewnętrzne newslettery, czy jakieś właśnie maile, o których wcześniej mówiłeś, bardzo często długie, no, trafiają właśnie w tą taką ślepą plamkę, tak? W martwy punkt, że po prostu my przestajemy zauważać. A jak w tym tutaj pomaga ten mikrokontent, mikrolearning? Jak pracownicy na to reagują?
Opisałbym tę reakcję liczbami. Przy każdym wdrożeniu rozmawiamy z klientami na temat, staramy się zdiagnozować, jak wygląda komunikacja u nich, jak ona wygląda w liczbach, czyli jaki odsetek pracowników, którzy mają dostęp do intranetu, czyta artykuły na intranecie, jaki odsetek pracowników, do których są ankiety kierowane, je realizuje. Staramy się zbadać taki stan na początku i po kilku tygodniach, a potem po kilku miesiącach robimy weryfikację, co nam się udało zmienić. I zazwyczaj udaje nam się to zmienić 4-8 razy lepiej. Tak? Znaczy te wskaźniki się poprawiają. Ja w ogóle, zagłębiając się w ten świat analizy, jak wygląda w liczbach komunikacja wewnętrzna, co nie jest proste, tak? Jakby nie ma zbyt wielu danych, ale po pandemii się na przykład pojawiły takie analizy oparte o serwery Office 365, w sensie były robione takie szybkie statystyki, jaka jest otwieralność maili wysyłanych w ramach tej samej domeny, czyli w domyśle maili wewnętrznych, i entuzjastycznie ogłoszono, że otwieralność tych maili wzrosła, no chyba z 6,5 na 6,8%. To wszystko jest poniżej 10%. Czy też rozmawialiśmy kiedyś z klientem odnośnie właśnie czytelności artykułów na internecie, to były nawet niższe wskaźniki niż ta otwieralność maili, więc żyjemy tak troszeczkę w komforcie nieświadomości, jak bardzo te treści nie są używane. Zetknąłem się też na jednym z spotkań startupowych z opinią kolegi, który rozwija startup zajmujący się wspieraną przez AI analizą informacji zgromadzonych w firmach, i według jego wyników tych jego działań tylko 1% treści zgromadzonych w zasobach firmowych w intranetach jest w ogóle otwieranych. 99% dokumentów po prostu jest. Więc tak, to są bardzo, bardzo duże liczby, w sensie bardzo duże liczby niewykorzystanych treści i teraz mając je przed oczyma, bardzo widać, jak bardzo ważne jest to, żeby ten 1% z tego ostatniego przykładu, ten 1% treści wyciągnąć na wierzch, tak? Żeby ludzie mieli pod ręką to, co naprawdę jest im potrzebne, bo też popatrzmy na to w ten sposób. Jeżeli te firmy działają sprawnie, wykorzystując 1% wyprodukowanej informacji, to pewnie właśnie to jest ten 1% potrzebnej informacji, tak? Więc trzeba go w jakiś sposób spriorytetyzować i im przekazać. I odpowiedzialność za te priorytety, za to właściwe wyeksponowanie tego materiału spoczywa na osobach zarządzających tym procesem przepływu informacji, czyli odpowiedzialnym za komunikację.
Tak, ale wiesz co, to przypomina mi to taką anegdotę, właściwie taką, może nie anegdotę, tylko takie sarkastyczne powiedzenie, że często ludzie próbują wprowadzać zmiany poprzez wysłanie maila, nie? Czyli wyślę maila i uznam, no to już będą działać, już będą robić, wszystko będzie działać tak, jak być powinno, wszyscy będą się stosować. Prawda jest jednak taka, że właśnie niestety, ale to nie działa i potem twoja statystyka jest straszna.
Tak, to właśnie to wiara w to, że jak wyślę maila, to informacja zostanie, że tak powiem, że już się stało, tak? To tak jak kiedyś mówiło się, że przed egzaminem warto położyć książkę pod poduszkę, tak?
Quico, rozwijacie dosyć długo. Powiedz, jaka ona ma funkcjonalność, jak ona pomaga w komunikacji wewnętrznej, w uczeniu, a przekazywaniu wiedzy, ważnej wiedzy, nie tylko nawet edukacji, tylko właśnie przekazywaniu ważnej wiedzy organizacyjnej, która jest potrzebna w takiej codziennej pracy.
Tak, my jakby funkcjonalność tego, co robimy, rośnie wraz z potrzebami i aplikacjami biznesowymi u naszych klientów. Staramy się to rozwijać jakby bardzo, bardzo blisko realnego życia i po tych kilku latach wydaje się, że ten pakiet funkcjonalności się dość mocno już wysezonował i w tej chwili robimy to w ten sposób, że podstawą jest taki, nazywamy to inboxem, czyli taki strumień informacji, gdzie są top newsy, gdzie są powiadomienia o rzeczach do zrobienia, gdzie są powiadomienia o osiągnięciach z grywalizacji. Tutaj już przemycam pewne dodatkowe aspekty, są powiadomienia o tym, że jest nowe szkolenie do zrobienia, tak? Czyli to jest taki, powiedziałbym, wall główny, przy czym ten wall ma być krótki. Na przykład u nas każda treść, którą się publikuje, czyli jakiś, tą treścią może być na przykład po prostu wiadomość, tak? Powiadomienie, jutro wchodzi nowa promocja albo coś się zmienia od piątku, tak? W bardzo dużym skrócie. Tworząc ją musimy, i to zrobiliśmy jakby wiele takich sztuczek w interfejsie, żeby na tych redaktorach treści wymuszać tą refleksję. Tam muszę określić okres publikacji. To nie jest tak, że po prostu ją publikuję. Są równie ważne dwie daty. Data publikacji i data końca publikacji. Jeżeli coś jest naprawdę aktualnością, to po co ma być widoczne dłużej niż 3 dni?
Mhm. Ale powiedz tylko tak, że ci tak przerwę. No, przypomina trochę Snapchata, nie? Czy taką funkcjonalność, że relacja, że jest tylko danego dnia i znika później, nie? Tylko też to motywuje też do zapoznania się z nią.
Tak, znaczy pracując z klientami staramy się zbudować taką właściwą architekturę informacji, czyli właśnie to, co ma być w inboxie, czyli te krótkie, szybkie rzeczy, które no, mają krótki okres ważności, na informacje, które są ważne i można powiedzieć bezterminowe. Mamy moduł bazy wiedzy i tam są podręczne zasoby, powiedziałbym, to jest ten 1% z intranetu, który powinien być pod ręką i do tego służy baza wiedzy. Mamy też rzeczy, które wymagają troszeczkę więcej zaangażowania od użytkownika i znowu w aplikacji oddzielamy. To są ankiety, quizy, fiszki, czy też multitreści, takie można powiedzieć nasze stories, wieloekranowe, podstawowe elementy szkoleniowe. I one są oddzielone od tego inboxa, one są permanentnie w aplikacji dostępne na przykład przez 2 tygodnie czy przez miesiąc, tak długo jak ta treść jest opublikowana, ale w inboxie mamy tylko notyfikacje o nich. Chodzi o to, żeby ten inbox się automatycznie oczyszczał. Jeżeli ja mam nową ankietę do zrobienia, widzę powiadomienie, klikam w inboxie, ona zostaje jeszcze, jeżeli mam coś do uzupełnienia, ale już w inboxie tego nie ma. W inboxie są tylko bieżące rzeczy, czyli dość dużo wysiłku poświęciliśmy na to, żeby też architektura aplikacji spełniała te założenia, o których mówimy, tak, żeby trochę pomagać administratorom i użytkownikom rozdzielać to, co pilne, to, co ulotne i znikające za 3 dni, niech to zniknie, a ważne rzeczy niech będą osadzone tam, gdzie muszą być. Jak wspominałem o tym przykładzie z książką, tak, o tej kupce pociętych karteczek i o tym chaosie, który potencjalnie się może wygenerować, na to właśnie też mamy remedium. Są dwa. Jedno rozwiązanie to są harmonogramy treści, czyli ja te drobne karteczki mogę ułożyć w taką playlistę, która się będzie pojawiała użytkownikom przez godziny, dni, tygodnie, miesiące. To wedle tutaj już use case'u. I mamy też inny sposób układania w grywalizacji i w kursach, gdzie mamy to podzielone na podstawowe zadania. W grywalizacji one się gromadzą w jakieś wyzwania i w gry. W module kursów podstawowe lekcje gromadzą się w rozdziały i tworzą całe kursy. Czyli mamy taką strukturę hierarchiczną tych treści. W harmonogramach, jak powiedziałem, one mogą być ułożone w czasie, a w bazie wiedzy są ułożone w strukturze katalogów. Czyli jak widzisz, sposób organizacji treści trochę zależy od tego, czemu one mają służyć. Oczywiście ta sama treść może być zorganizowana w każdym z tych wymiarów. I to jest jakby jeden sposób na opanowanie tego chaosu mikrotreści potencjalnego, tak, na który musimy zapanować, a drugi to jest bardzo precyzyjne targetowanie treści do grup, czy celowanie, mówiąc po polsku. My umożliwiamy klientom tworzenie wielopoziomowych, hierarchicznych grup i użytkownik może należeć do wielu grup oczywiście, co oznacza, że na przykład jeden...
Czyli trochę jak na Slacku, tak? Można powiedzieć.
Wiesz co, trochę tak, tylko że na Slacku nie ma już takiej struktury. U nas mogę odzwierciedlić strukturę firmy, na przykład regiony, miasta i sklepy w miastach i chcę wysłać wiadomość tylko na przykład do 2 sklepów, które robię jakiś eksperyment cenowy, więc rozwijam drzewko struktury, odklikuję te 2 sklepy i tylko do nich pójdzie ta wiadomość. Więc jakby to jest kolejna sztuczka na uniknięcie tego przekomunikowania, bo wysyłam treści tylko do tych, których interesują, a nie do wszystkich, tak? Jeszcze powiem ci potem o jednej jeszcze sztuczce bardzo, bardzo dobrej, ale to celowanie treści powoduje, że ta aplikacja, jakby zestaw materiałów u różnych pracowników wygląda różnie, tak? Bo to, co oni widzą, wynika z ich przynależności do grup, tak? Mogę mieć bazę wiedzy dla menedżerów sprzedaży, a mogę też mieć drugą bazę wiedzy dla ambasadorów jakiegoś programu, tak? I mogę widzieć jakieś szkolenia, bo zostałem na nie zapisany w wyniku programu rozwojowego, który również w aplikacji został zrealizowany w relacji z moim przełożonym, tak? Więc to jest bardzo, ten widok wynikowy jest bardzo zindywidualizowany. Trzeci ten trik, o którym miałem ci powiedzieć na przekomunikowanie, dotyczy tego, że właśnie w tej lawinie komunikacji, no wiadomo, wszystko nam ucieka. Znaczy ucieka nam, nie chodzi mi o czas, tylko o to, że mamy coś zrobić i zapominamy. I to nie jest zła wola, tylko to jest właśnie to, że już mam coś zrobić, ale dostałem powiadomienie. I zapomnę, po prostu zapomnę. Rozwiązaliśmy to dosyć fajnie, bo do każdej treści, tworząc ją, mogę zaplanować schemat powiadomień przypominających. I na przykład tworzę quiz. I bardzo mi zależy, żeby ten quiz zrobili wszyscy pracownicy do końca przyszłego tygodnia. No może do czwartku, bo piątek będzie wolny. I teraz ustawiam datę publikacji od poniedziałku do piątku, a od wtorku do piątku codziennie po południu ustawiam powiadomienie, które będę celował do tych, do osób, które, do których ten quiz skierowany jest i które na daną datę jeszcze go nie zrobią. I każdego dnia ci, co nie zrobią, dostaną powiadomienie we wtorek, środę, czwartek, piątek. Ci, co zrobią w poniedziałek, nie dostaną. Ci, co zrobią w środę, dostaną tylko to wtorkowe powiadomienie, tak?
Czyli takie bodźcowanie, tak? Że jak chcemy, bo quiz, rozumiem, jest po to, żeby sprawdzić, żeby przekazać ważną wiedzę i żeby ludzie, żeby mieć pewność, że oni ją mają, tak? Tak,
i załóżmy, zależy ci bardzo na frekwencji, żeby była duża frekwencja w tym quizie, więc chcesz zminimalizować ryzyko, że ludzie go nie zrobią, dlatego że coś, że właśnie coś im przerwało myślenie o tym, tak? Więc ustawiasz tych powiadomień całą serię, tak, żeby w końcu przełamać to i trafić na dobry moment. Ale znowu, ta teoretycznie duża liczba powiadomień będzie dotyczyła tylko tych osób, które faktycznie powinny je dostać. Tak?
Mhm. No tak, super, fajne rozwiązanie. A powiedz, bo tak, mówimy teraz o komunikacji jakby, można powiedzieć, z góry do dołu, a teraz ta komunikacja z dołu do góry, czyli jakby od pracowników do ludzi wyżej albo między sobą w grupach. Czy jest tutaj też taka opcja wewnętrznego czatu? Czy...
Tak, ponieważ my fundamentalnie realizujemy komunikację w takim schemacie, jak ja go nazywam, jeden do wielu, tak? Czyli jest mały zespół, nawet jedna osoba i na przykład 500 osób w logistyce, w produkcji czy w sprzedaży, tak? To są te typowe use case. Tu jest silna asymetria, więc musimy bardzo precyzyjnie tą komunikację planować. Omówiliśmy to nadawanie, tak? W jaki sposób mogę wysłać komunikaty. Drugi scenariusz, kiedy chcę zebrać feedback od tych ludzi. Do tego służy cały moduł ankiet i raportowanie tych ankiet, bo jeżeli ja jestem jedną osobą i dostanę w ciągu 2 godzin 300 wyników ankiet, to muszę mieć to bardzo dobrze wyraportowane, żeby jakiekolwiek wnioski z tego wyciągnąć. Dlatego umożliwiamy raportowanie per pytanie, oglądanie, porównywanie, jak które pytanie wypadło w której grupie, tak? Mam taką wielowymiarową analitykę na tym, czyli mając te swoje ograniczone zasoby, jako ten jeden nadawca, mając tą przytłaczającą przewagę liczebną nadawców tych wyników ankiet, jestem w stanie to przeanalizować i to jakby traktujemy bardzo równoważnie mechanizm ankiet i komponent raportowy. Natomiast do pracy w grupach uruchomiliśmy niedawno czat grupowy. Jest to samo, co funkcjonalnie, co po prostu grupa na WhatsAppie czy na Messengerze, z dwoma zastrzeżeniami. Tak? Po pierwsze, z różnych względów po rozmowach z klientami ograniczyliśmy to tylko do wiadomości tekstowych. Wysyłanie multimediów czy linków zewnętrznych w wielu organizacjach budzi wątpliwości natury bezpieczeństwa, bo nie ma tutaj pełnej moderacji na takim czacie, więc ograniczyliśmy to do tekstów, tak żeby ludzie mogli po prostu rozwiązywać wspólnie jakieś problemy w grupach. A druga istotna sprawa jest taka, że ta struktura grup w czacie jest tożsama ze strukturą grup, które mamy w całym systemie. W związku z czym, jeżeli zmienia nam się skład grup, ktoś przychodzi z grupy do grupy, dołącza do grupy lub opuszcza grupę, to również to członkostwo w tym czacie automatycznie jest aktualizowane i nie mamy tutaj ryzyka, że jeżeli gdzieś mamy poza systemami firmowymi wykorzystam jakiś właśnie komunikator do komunikacji, że po prostu ktoś nie powinien mieć dostępu, a będzie miał dostęp, co też wiemy, że jest dość powszechnym case'em. Więc ten komunikator jest takim uzupełnieniem tych dwóch podstawowych kierunków komunikacji od menedżera treści do zespołu i tego feedbacku od zespołu do menedżera treści. Umożliwiamy właśnie takie komunikacje w grupach, ale nie mamy w tej chwili komunikacji od osoby do osoby. Po prostu nie chcemy powielać tutaj systemów, które w każdej akurat tą funkcjonalność właściwie w każdej firmie już wszyscy po pandemii mamy. A więc robimy to, co jest bardziej wymagające od strony administracji użytkownikami.
No tak, czyli z jednej strony mamy szkolenia, Z drugiej strony mamy taką bieżącą informację, aktualizowanie wiedzy ważnej z perspektywy pracownika. Mamy system powiadomień, mamy wewnętrzny czat. Można powiedzieć, że mam taki spójny system, który w aplikacji zamknięty pozwala, można powiedzieć, z jednej strony odfiltrować nadmiar informacji, a z drugiej strony właśnie skoncentrować się na rzeczach najważniejszych, rzeczywiście robić się, czy jakby właśnie no, koncentrować się na nich, a resztę po prostu odpuścić, tak? Bo nie daje wartości.
Znaczy to jest tak, że część naszych klientów pozostawia sobie oczywiście te tradycyjne narzędzia i kanały, jak e-mail, intranet, platformy e-learningowe i działamy równolegle, ale część na przykład odcina komunikację mailową do zespołu sprzedaży i jesteśmy wtedy jedynym kanałem. No, stoją za tym liczby. No, jakby, żeby być konkretnym, mamy klientów, którzy od kilku lat już z nami pracują. Mówię to naprawdę o grupach co najmniej kilkuset osobowych, więc nie są to jakieś dowody na przypadkowo aktywnej grupie 20 osób, gdzie osiągamy regularnie wyniki. My mamy taki wskaźnik aktywności, Active 7, osoby w danej grupie aktywne w ciągu ostatnich 7 dni, tak? Czyli i ten wskaźnik przekracza 85% regularnie od wielu, wielu kwartałów, czyli nie mówimy tutaj o komunikacji, takiej właśnie otwieralność maili wewnątrz firmy, tak, 6-7%, tylko mówimy tutaj o tym, że ludzie są w systemie aktywni i te treści no, mają potężne kilkudziesięcioprocentowe współczynniki otwarć, tak? Więc to są jakby liczbowe dowody na to, że to podejście działa. Jeszcze chciałem na chwilkę wrócić do kwestii mikrokontentu, mikroszkoleń i możliwości wykorzystania tego, czy korzyści, jakie wykorzystanie prostych elementów daje przy tradycyjnych szkoleniach, czy e-learningowych, czy takich odbywających się w świecie realnym, jak po pandemii można powiedzieć. Jest taki wykres, który projektując tą aplikację, natknąłem się na niego, bo wtedy zacząłem się interesować komunikacją i szkoleniami. Krzywa zapominania lub krzywa zapamiętywania Ebbinghausa, tak, że w ciągu 2 dni kilkadziesiąt procent informacji po jej przyswojeniu po prostu zapominamy, tak? I z tego wychodzi, że żeby się dużo nauczyć, to trzeba bardzo dużo zapomnieć i sobie przypomnieć. I teraz te schematy mikrotreści ułożone w harmonogramy, wykorzystanie fiszek do tego, które mamy natywnie wbudowane, pozwalają no, wielokrotnie poprawić efektywność realizowanych szkoleń bardzo małym nakładem środków. Czyli załóżmy, dokładam 10% wysiłku, a mam 50% lepszą retencję informacji z tego szkolenia w długim okresie.
Tak, bo ja tylko się odniosę do swoich doświadczeń, słuchaj, z takich stricte szkoleniowych, bo bardzo często tak ludzie przychodzą na szkolenie i jakby dostają jakąś tam wiedzę i zapominają, nie stosują. Natomiast właśnie dzięki wsparciu, można powiedzieć, doładowaniu, turbodoładowaniu jakiejś aplikacji, możemy właśnie poprzez quizy, poprzez ankiety, poprzez ćwiczenia, które gdzieś tam można zadawać, można przypominać o tej wiedzy, żeby ona się utrwaliła, a nie tylko, żeby była na szkoleniach. Więc ja myślę, że to jest trochę taki follow-up trochę poszkoleniowy, można powiedzieć.
Mówiąc o tym follow-upie, o wsparciu procesów szkoleniowych, chciałem jeszcze o jednej rzeczy ciekawej powiedzieć, też wydevelopowanej w praktyce, tak, z case'ami, to są case'y, które robiliśmy z klientami. Zbudowaliśmy w ankietach taką możliwość budowania pewnej logiki przeskakiwania między pytaniami. Jeżeli wybierzesz odpowiedź A, to idziesz na pytanie trzecie, odpowiedź B na pytanie dziesiąte. I na początku nie mieliśmy jakby tutaj żadnego innego zamysłu, jak tylko żeby po prostu był to taki możliwość budowania bardziej sprytnych ankiet, ale w praktyce okazało się, że wykorzystujemy to do budowania gier tekstowych, które służą naszym klientom na przykład do symulacji rozmowy sprzedażowej albo symulacji rozmowy z agresywnym, trudnym klientem. Okazuje się, że taka gra tekstowa, pomimo tego, że to jest tylko tekst, tak? O czym tekst w odpowiedziach, mogę być obrazek w pytaniu i mam kilka opcji do wyboru, powoduje, że ja się naprawdę stawiam w tej sytuacji, żeby właściwie zareagować, to muszę przypomnieć sobie rzeczy, z których uczyłem się być może w różnych modułach szkoleniowych, muszę przetworzyć informacje, więc to jest bardzo potężne narzędzie do tego, żeby utrwalać materiał szkoleniowy. I to, dla mnie to jest taki idealny przykład, jak proste mechanizmy, bo to są proste mechanizmy, to nie mówimy tutaj o super złożonościach, mają duże efekty. To jest takie trochę hakowanie tego procesu edukacyjnego prostymi narzędziami, a to, że one są proste, to ma dla mnie podstawową zaletę. Prosty materiał, który składa się z tekstów, zdjęć, grafik, prosto się edytuje i aktualizuje, bo to, co jest jeszcze bardzo ważne przy tym 1% kluczowych informacji, które chcemy w firmie utrzymywać, to to, że one muszą być zawsze aktualne. Bo te nieaktualne informacje to pewnie też jest w tych 99% dokumentów firmowych, których nikt nie otwiera. Tak? Więc jak decydujemy się na to, żeby pójść tą drogą skutecznej, efektywnej komunikacji, zarządzania informacją, to musimy mieć zbudowany proces nie tylko tworzenia dokumentów, ale aktualizowania tej informacji, a to musi się dziać prosto. Ja nie mogę czekać na zasoby, na specjalistów od HTML-a czy grafików, żeby zrobili mi jakieś mega modyfikacje. Trzeba się oprzeć na tym, co może zrobić każdy, mieć szablony na Canwie zrobione do prostej edycji, mieć gotowe szablony dokumentów.
Dla mnie to jest takie jedno źródło wiedzy, nie? Gdzie, które jest cały czas aktualizowane, informacje dezaktualizują się, wypadają, nie zaśmiecają. Taki trochę czyszczący się system na bieżąco, nie? Że ostatnio otworzyłem stary komputer na Windowsie i mi wyszło, że tam jest jakieś tam 300 błędów w rejestrze, coś tam jeszcze, jakieś zagrożenia i tak dalej. Bo na bieżąco nie było sprzątane, nie? I po prostu tylko sobie niszczy, ogranicza funkcjonalności i efektywność działania systemu. No Irku, dzięki Ci za podzielenie się w ogóle tymi wszystkimi treściami. One są, myślę, że w dobie, w której żyjemy, w dobie szybkości, w dobie potrzeby dostępu do informacji, ale też wtedy, kiedy no, musimy w cudzysłowie, będziemy ograniczać budżety szkoleniowe, takie narzędzia no, będą coraz bardziej popularne, takie jak Quico. Myślę, że te funkcjonalności, które wdrażacie, one pomogą rozwiązać palące problemy w firmach, czyli jak przekazywać wiedzę, wartościową wiedzę w ciekawy, interesujący sposób, też dopasowany do młodego pokolenia. Właśnie mówiłeś o grywalizacji, o tym wszystkim, o tych krótkich treściach, czyli tak jak konsumują to ludzie młodzi, ale też nie tylko młodzi, myślę, bo my starzy w cudzysłowie też zaczynamy tak funkcjonować, nasze umysły też zaczynają tak działać.
Tak, bo czytamy te same treści, co młodzi ludzie w tych samych mediach, podawane w ten sam sposób i do tego się przyzwyczajamy. I nie możemy żyć w dwóch światach informacyjnych, 80% treści prywatnych, i które są szybkie, krótkie, praktycznie graficzne, dwie strony tekstu to za dużo, i świat informacji firmowych, półgodzinne szkolenie i 20 slajdów prezentacji. Tak, to nie współgra, tak.
Tak, to za nami. Teraz dokładnie. Musimy się otworzyć na nowe treści. Ja tylko tak anegdotycznie dodam, że mamy mikro learning, ale słyszałem o nano learningu, także to jest chyba już jedno zdanie.
Dalej.
Twitter, tweet znaczy, albo SMS. Będziemy niedługo, wiesz, jaka to melodia, tak. Po trzech nutkach, nie? No, ale się śmieję, ale no rzeczywiście, no to obrazuje, w jakim kierunku idziemy i tak to chyba będzie. Nie ma co z tym walczyć, się po prostu do tego dostosować i mądrze wykorzystać narzędzia, które możemy dostosować do zmieniającego się świata, bo świata nie zmienimy.
To jest szansa na to, żeby działać lepiej, tak? Lepiej komunikować, lepiej szkolić, uświadomienie sobie tej różnicy, tej zmiany, która zachodzi.
Irku, dziękuję Ci serdecznie za podzielenie się wiedzą, doświadczeniem z tym mikrolearningiem.
Ja dziękuję za zaproszenie.
Myślę, że wiele firm jeszcze nie myśli w ogóle w tych kategoriach, ale zacznie myśleć chyba dosyć szybko, tak mi się wydaje, bo wszyscy, no to generalnie taki temat, który Ty mówisz, rozwijasz już dosyć długo, a on potrzebuje właściwego czasu, żeby trafić na właściwy grunt. I właśnie chyba ten czas właśnie nadszedł, że
że ludzie już zaczynają powoli dojrzewać do tego, co widać po ilości takich platform, które też powstaje. Firmy niektóre robią tak, jak Volkswagen robi, znaczy robią sobie dla siebie takie aplikacje, bo duże firmy często po prostu gdzieś tam inwestują w taki sposób, po prostu wierzą, że to ma sens po prostu. A wy dostarczacie to rozwiązanie dla wszystkich zainteresowanych, więc to jest fajne, że nie trzeba być wielką firmą.
Tak, oferujemy to.
No, dokładnie.
Tak, oferujemy to w modelu SaaS-owym, więc nie wymaga to ani inwestycji początkowych, ani też nie wymaga dedykowania zasobów do rozwoju, bo my robimy ten rozwój, na pewno krzywa rozwoju funkcjonalnego aplikacji SaaS-owej jest zawsze szybsza niż rozwiązań prywatnych, bo uczymy się od dziesiątek klientów i też widzimy bardzo duże zainteresowanie w tej chwili. Ten rok po pandemii jest zupełnie inny niż te do pandemii, tak? Bo oczywiście te dwa lata były, wiadomo, dla każdego specyficzne, natomiast no, widzimy, że coś się zmieniło i komunikacja, szkolenia na odległość w rozproszonych zespołach stały się palącą.
No, dokładnie. Plus ja jeszcze do tego dodam, bo to jest ostatnie moje oczko w głowie. Dzięki takiej aplikacji można fajny onboarding przeprowadzić pracownika. Czyli zrywalizować go, zrobić quizami, ankietami i robić to jako powtarzalny cykl. Nie? To jest super, nie? Uważam, narzędzie.
I robimy to raz, automatyzujemy dokładnie. Jest to świetne i tanie operacyjnie, tak?
Tak. I to jest,
co w dzisiejszych czasach zaczyna być tak.
Więc
mega ważne.
Trzy słowa, które bardzo lubię. Tanie, proste i jakościowo dobre. Rozwiązanie. Do tego jeszcze nie trzeba samemu rozwijać, tylko jest to rozwijane w tym właśnie SaaS-ie. Irku, dziękuję ci serdecznie. Myślę, że na pewno zainspirowałeś naszych uczestników, a myślę, że fajnie byłoby, jakbyśmy kiedyś kontynuowali tę rozmowę i porozmawiali wspólnie na przykład na webinarze, żeby pokazać te różne aplikacje, no bo ja też nie ukrywam, dosyć mocno zaczynam to narzędzie testować, z niego korzystać i widzę wartość, więc fajnie byłoby się też podzielić z większą liczbą osób tylko w podcaście, ale też żeby pokazać, jak to wygląda od strony wideo, można powiedzieć, nie? Od strony użytkownika.
Bardzo, bardzo chętnie, także trzymam cię za słowo i czekam na zaproszenie.
Dokładnie, czuj się zaproszony, na pewno będziemy działać. Dzięki, Irku, wszystkiego dobrego.
Dziękuję, cześć również dla ciebie.
Dzięki za wysłuchanie 108 odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji, którego gościem był Ireneusz Mirgos. Myślę, że temat mikrolearningu szybko nas dogoni i prędzej czy później będziemy musieli się z nim zetknąć, a ja bardzo się cieszę, że poznałem Quico, że poznałem Irka i że gdzieś wspólnie będziemy mogli działać nad rozwojem tej aplikacji. Jest to coś, co bardzo nas łączy i gdzieś mamy wizję dalszej współpracy. Ale więcej o tym opowiem na szkoleniu online, które zaplanowane jest na 1 grudnia i zapraszam Was serdecznie na to szkolenie. Link do zapisu znajdziecie w opisie tego odcinka. Godzina 15, ale też opowiem o takich, można powiedzieć, tipach na to, jak zaoszczędzić trochę na kosztach rozwoju pracowników. Oczywiście w cudzysłowie kosztach, bo uważam, to jest bardzo ważne, bardzo ważne działanie, aby pracowników rozwijać, ale chodzi o to, żeby robić to w mądry, zrównoważony sposób i szczególnie w czasach, w których te budżety są gdzieś przycinane, obcinane. Chodzi o to, żeby jak już je tniemy, to żeby ciąć je z głową, używając skalpela, a nie siekiery, bo to niestety na dłuższą metę nie zadziała. Także zapraszam na szkolenie online. Przypominam, 1 grudnia 2022 roku, godzina 11:00-12:15. A dzisiaj już kończąc, zapraszam do wysłuchania utworu Miłość, który powstał z okazji narodzin mojego syna całkiem niedawno. Wszystkiego dobrego, na zdrowie organizacji, dobrego odbioru.